opiece paliatywnej, wsparciu osób umierających i nadziei na spokojne pożegnanie dziś w audycji Bezmiar. Przed mikrofonem Agnieszka Krawiec. Zapraszam do wysłuchania fragmentów spotkania zorganizowanego przez Caritas Polska i poświęconego odchodzeniu. Jak wygląda sytuacja osób chorych wymagających opieki hospicyjnej w Polsce? Czy każdemu pacjentowi przysługuje leczenie bólu? O tym powie doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Dzierżanowski, kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady Hospicyjnej Caritas Polska.
Przede wszystkim trzeba uświadomić sobie, że jesteśmy społeczeństwem szybko starzejącym się. Co to oznacza? Będzie coraz więcej seniorów, coraz więcej osób, które są dotknięte przewlekłymi chorobami. Wśród tych przewlekłych chorób są także te takie najgroźniejsze, takie jak nowotwory, te, które nie tylko są dolegliwe dla pacjenta, ale w znacznym stopniu ograniczają to życie, przerywają to życie. Ale nowotwory to nie jest wszystko, także będą takie choroby, które będą skutkowały niewydolnością wielu narządów i wydolnością oddechową, wydolnością serca, nerek i tak dalej. Wobec tego musimy się przyszykować na coraz większą populację osób wymagających nie tylko leczenia specjalistycznego, onkologicznego czy innego, ale także opieki paliatywnej, czyli opieki, której celem jest poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin, mierzących się z problemami związanymi z chorobami przewlekłymi, postępującymi i w znacznym stopniu ograniczającymi to życie. Żeby to zrobić, to potrzebna jest nie tylko wczesna diagnostyka, zapobieganie i leczenie przyczyn cierpienia, ale także objęcie opieką holistyczną. Bo te przyczyny cierpienia to nie są tylko objawy fizyczne, takie jak duszność czy ból, ale także to są jak Cecily Saunders, założycielka dziedziny, jak nazywamy medycynę paliatywną. To ona wskazała na tak zwane także pozostałe przyczyny, czyli nie tylko ból fizyczny, ale ból psychiczny, czyli tutaj te zaburzenia emocjonalne, lęk, depresja i wiele innych. Ból społeczny, czyli wszystkie utraty związane z utratą relacji, utratą zarobku, utratą aparycji, to bardzo dużo tego. No i ostatni, nie mniej ważny aspekt to jest ten ból duchowy, który nie jest tym samym, co problemy psychiczne. To jest zupełnie co innego. To jest ból bardzo głęboko we wnętrzu człowieka. Kiedy człowiek mierzy się ze zbliżającą się śmiercią, z zakończeniem tego jedynego życia, jakie zna. A więc już pojawia się ta tęsknota i pojawia się wiele pytań. A co potem? Czy jest coś potem? A zatem w tych obszarach, przede wszystkim w Polsce, osób, które mają tak zwaną przygodę z samym nowotworem, jest 500 000. Corocznie mamy ponad 150 tysięcy zachorowań.
Prawie 200.
Prawie tak, ale to już bardzo szybko rośnie, bo i diagnostyka się poprawia. Ale ponad 110 tysięcy osób jest obejmowanych rocznie opieką paliatywną. Więc i będzie coraz więcej. Nie tylko z powodu starzenia się społeczeństwa, ale także obejmowania chorych na choroby nie tylko onkologiczne, ale także różne inne choroby. A więc poszerzanie jakby, rozszerzenie tej opieki na inne osoby. I teraz trzeba powiedzieć, że Polska jest rangowana w pierwszej pewnie trójce, piątce krajów na świecie, jeżeli chodzi o rozwój opieki paliatywnej. Wiąże się to między innymi z tym, że w latach 70. założycielka, czyli dr Cecily Saunders, przyjeżdżała do Polski, bo jej mężem był Polak. Więc tutaj jak wcześniej niż gdziekolwiek na świecie były organizowane hospicja właśnie oddolnie, przy parafiach, tak jak to teraz Caritas w dużej mierze organizuje. I stąd mamy tak długą historię. W Polsce działa blisko 600 ośrodków opieki paliatywnej. Samych ośrodków opieki stacjonarnej, czyli hospicjów stacjonarnych i oddziałów na medycynie paliatywnej jest 260, więc tego jest bardzo dużo. 60 placówek prowadzi Caritas. Jest największym takim, można powiedzieć, największą organizacją, która ma najwięcej placówek opieki paliatywnej w Polsce. To jest ogromna populacja obejmowanych pacjentów. Więc wydawałoby się, że ta sytuacja jest niezła, skoro jesteśmy w czołówce, a jednak mimo wszystko ta liczba i placówek, i miejsc, i łóżek, to wszystko jest niewystarczające. Są regiony również, gdzie są białe plamy, gdzie te plamy muszą być zapełnione w inny sposób. I tutaj też chcę powiedzieć o tym, co robi Caritas wyjątkowego, bo na Podkarpaciu, w Małopolsce, w tych rejonach, gdzie jest duże rozrzedzenie populacji, gdzie dojazd zabiera godzinę, dwie, półtorej w jedną stronę, no trudno obejmować pacjenta w warunkach domowych. Trzeba by było takich pacjentów hospitalizować. Ale przecież zamiast tego można zrobić to, co już robi Caritas w niektórych regionach, województwach. Mianowicie tworzy mieszkania, czy różnie chronione, wspomagane, to różnie to nazywa. A więc przynosi pacjenta z mieszkaniem, z domem bliżej. I pacjent dalej mieszka w swoich, nawet można powiedzieć, pieleszach, ma swoje własne przedmioty, meble, ma zapewnione jakby mieszkanie, a nie jest to szpital i ma prowadzone leczenie paliatywne w warunkach domowych, tylko ten dom razem z tym przychodzi. I to jest wyjątkowe.
A w jaki sposób przygotować lekarzy do leczenia paliatywnego, do takiej opieki nad chorym, która niestety raczej nie prowadzi do trwałego wyleczenia, do sukcesu? Jest procesem opieki, ale niekoniecznie z takim celem trwałego wyleczenia.
Tu pana zaskoczę. Większość chorób, jakie znamy, jest niewyleczalna. A ciśnienie dojicze jest niewyleczalne. Pacjent po zawale serca będzie już miał trwale uszkodzone serce i tak dalej. Więc wyleczenie niekoniecznie musi być celem. Co jest celem leczenia? Może powiem w ten sposób. Na pewno nie wyleczymy wszystkich chorych. Prawdopodobnie nie uda nam się też uśmierzyć cierpienia u wszystkich. Na pewno możemy jednakże opiec się opieką każdego. I to jest bardzo istotne. Celem opieki paliatywnej jest uśmierzenie cierpienia, sprawienie, żeby ile tego życia by nie zostało, żeby te dni, godziny były najlepsze możliwe, żeby wykroić przestrzeń dla pacjenta bez tego niepotrzebnego cierpienia na refleksję nad własnym życiem, na podsumowanie. Wyobraźmy sobie to życie jak wielką, piękną księgę. No, ono otwiera się, jest ta okładka pierwsza, narodziny, do których tak przywiązujemy dużo uwagi, które są pięknym momentem w życiu każdej rodziny, ale przecież każda książka ma także drugą okładkę. I niech ta okładka będzie równie piękna. Więc książka bez tej drugiej okładki jest książką rozdartą, podartą. To, co my robimy, to chcemy, żeby pacjent nie leżał w łóżku i gapił się w sufit bez czucia, tylko żeby każdą godzinę spędzał najbardziej aktywnie, jak tylko może. A więc wszystko robimy, przede wszystkim to towarzyszenie. I cokolwiek tu nie padnie, to trzeba sobie uświadomić, że żadna tabletka nie zastąpi ludzkiej pełnej miłości, pełnej życzliwości, ludzkiej obecności. I nie tylko obecności, towarzyszenia, bo to coś więcej niż obecność, bo to jest podążanie po tej trajektorii choroby razem z chorym aż do końca, a nawet dalej. Towarzyszenie to jest obecność plus wierność w tyłu. Tego nic nie zastąpi. A więc to wypełnienie tego czasu to jest spełnianie na przykład ostatnich życzeń pacjenta. To jest prowadzenie aktywnego życia. Bardzo często w tym okresie umierania powstają najważniejsze elementy życia, skutki tego życia, dzieła. Na przykład, jeżeli ktoś jest artystą, mamy wiele przykładów wielkich dzieł, które powstały na łożu śmierci, Requiem Mozarta, chociażby przyszło mi teraz do głowy. Można podsumować poprzez pogodzenie się, poprzez odnalezienie sensu, tego własnego sensu, bo nie można tego sensu przecież wymyślić, nie można go też także w jakiś sposób inaczej nadać, jak tylko poprzez odnalezienie własnego sensu. Nie można powiedzieć komuś, jaki jest sens. I to jest właśnie ten moment. Żeby tak się zdarzyło, najpierw musimy uśmierzyć ból, inne objawy fizyczne i psychiczne, to były przede wszystkim. Zanim dojdziemy do innych, ale nie da się tego zrobić, tej właściwej opieki, bez tych pozostałych elementów, a więc przeciwdziałania samotności. Także czasami oddziałujemy na drobne rzeczy, takie wydawałoby się drobne. Mianowicie niech przyjdzie fryzjer do hospicjum. Przecież to jest tak ważne dla wielu pacjentów, dla kobiet na przykład. Przecież kobieta dalej jest kobietą, chce też wyglądać. A tak się martwi, jak ja wyglądam, do mnie przychodzą, jak ja wyglądam. Albo zrobić paznokcie, wydaje się, że to jest błahe. To nie jest błahe. To są bardzo ważne elementy życia codziennego. Chcemy, żeby nawet jeżeli jest to pacjent hospitalizowany na oddziale medycyny paliatywnej, to żeby to życie było jak najbardziej normalne. Czyli żeby pacjent mógł wyjść na przykład. Nawet jeżeli pali papierosa, to cel do jemu już to nie przeszkodzi.
A jakie miejsce w opiece paliatywnej zajmuje medycyna bólu, czy leczenie bólu, które od kilku lat bardzo dużo mówi, że pacjent ma prawo do leczenia bólu?
Pacjent ma prawo do leczenia bólu, a lekarz ma obowiązek leczenia bólu. Jeżeli weźmiemy nawet ustawę o zawodzie lekarza dentysty, to jeden z pierwszych artykułów, drugi artykuł mówi o tym, o tej powinności uśmierzania bólu i innych objawów. Leczenie bólu jest jedną z najważniejszych, można powiedzieć, jeden z najważniejszych obszarów działania lekarzy medycyny paliatywnej. Nie tylko lekarz, bo i psychologów, i fizjoterapeutów. Proszę zauważyć, takich pielęgniarek również. A więc leczenie bólu i w tym rzeczywiście specjaliści medycyny paliatywnej, no, wydaje się, że są najlepszym rozwiązaniem. I zwłaszcza, że jest to przewlekły ból kawotworowy na przykład. To tutaj trzeba to zrobić na pierwszym miejscu. Bo jeżeli ból silny albo bardzo silny nie będzie leczony, to nie ma takiego człowieka, który by nie modlił się o śmierć, prosił o śmierć albo popełnił samobójstwo. Z naszej praktyki to wynika, że nie ma takiego człowieka, który to jest tylko kwestia czasu, kiedy pacjent będzie myślał o śmierci albo targnie się na swoje życie, jeżeli ból jest nieuśpiszony. Dlatego to jest tak ważne, żeby skutecznie leczyć, a nie markować leczenie i robić to zgodnie z zasadami.
O wsparciu osób chorych w hospicjach, domach opieki powie Katarzyna Moszczyńska, neuropsycholog z Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Kliniki Budzik dla Dorosłych.
Ja mam poczucie, że samotność jest niestety nieodłącznym elementem medycyny paliatywnej. Siłą rzeczy niestety tak się dzieje. Dlatego, że choroba terminalna wprowadza szereg zmian w życie pacjenta, ale i też w życie całej rodziny. Pacjent traci, właściwie ma kryzys egzystencjalny, tak? Traci wiele ról. Traci rolę społeczną, traci rolę zawodową, często traci też różne inne funkcje. Więc to jest dojmująca strata dla pacjenta, która może skutkować tym, że pacjent się zmienia, że jego nastrój jest obniżony, że jest szereg trudności natury psychicznej, co rzutuje niestety na kontakty międzyludzkie, w związku z czym pojawiają się trudności w komunikacji z bliskimi. Bliscy mogą się wycofać z niektórych relacji, dlatego że nie wiedzą, jak udzielić wsparcia pacjentowi. Boją się, czy nie urażą, czy nie zranią, czy zrobią to dobrze. W związku z czym bardzo często pojawia się szereg różnych niedopowiedzeń, lęków, obaw, które zdecydowanie wpływają na to, że pojawia się samotność. Z mojej perspektywy najtrwalsze relacje i najbardziej przynoszące ukojenie i bezpieczeństwo to są jednak relacje rodzicielskie. To znaczy, kiedy pacjentem jest dziecko, to rodzic najczęściej wie intuicyjnie, jak udzielić wsparcia i jak ukoić takiego pacjenta. I na odwrót, jeśli rodzic jest pacjentem, to zdecydowanie te dzieci są najbliżej i najbardziej są czułe na potrzeby pacjenta. W związku z czym zdecydowanie najwięcej wsparcia są dać w stanie bliskie osoby z rodziny, ale okazuje się, że zdarza się tak, że dużą dawkę wsparcia dają wolontariusze, czy też właśnie psycholog. Te osoby są obce, w związku z czym pacjent ma pewnego rodzaju odwagę, żeby mówić o rzeczach, których nie powiedziałby bliskim, tak? Często obserwuję taką sytuację, w której jeśli na przykład choruje dziecko, nawet dorosłe dziecko, to nie powie o wszystkim swojemu rodzicowi z uwagi na chęć nieobciążania emocjonalnego, tak? Niedokładania problemu. Natomiast nie będzie miał oporów, żeby powiedzieć o tym komuś obcemu, czyli takiemu chociażby psychologowi, który pojawi się nad łóżkiem i będzie w stanie przyjąć wszystko. I taki pacjent nie będzie miał poczucia obciążania tej osoby.
Zapytam jeszcze jedną rzecz, która od jakiegoś czasu też się pojawia w kontekście opieki paliatywnej, to znaczy o zwierzęta towarzyszące starszym, chorującym osobom, które często jako jedyne istoty dotrzymują im na co dzień towarzystwa. Czy to myślenie jest rzeczywiście coraz ważniejsze w opiece nad chorymi?
Tak, rzeczywiście ten temat wszedł i jest coraz bardziej ważnym głosem. W związku z czym bardzo się cieszę, że tak jest, dlatego że z perspektywy psychologa obecność zwierząt przy pacjentach jest bardzo cenną rzeczą. Rzeczywiście zwierzęta mają wpływ bardzo dobroczynny na pas. Obniżają hormony stresu, wpływają na bardziej wyrównaną pracę serca, obniżają negatywne skutki choroby. Tak naprawdę ten wpływ jest szeroki i bardzo zauważalny. I korzyści z takich zwierzęcych wizyt u pacjentów są duże. I wydaje mi się, że powinniśmy o tym mówić, tak? Coraz więcej uświadamiać, że to bardzo prosta rzecz, tak nieduża, tak niepotężna, tak? A potrafiąca zmienić bardzo dużo.
Jak zbudować hospicjum z sercem? Wyjaśni lekarz medycyny Aleksandra Wenta-Smul, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjologii i medycyny paliatywnej, dyrektor medyczny hospicjum domowego i stacjonarnego w Kartuzach.
Myślę, że w ogóle podstawą funkcjonowania hospicjum, podstawą w ogóle tej opieki paliatywnej, podstawą w ogóle pochylenia się nad człowiekiem jest właśnie miłość, jest wrażliwość, jest taka wrażliwość na to cierpienie, otwarcie na to cierpienie, bania się tego, żeby podejść do drugiego człowieka. I jak wspomniałam, miłość jest podstawą tego wszystkiego, ale i z tego tej miłości się rodzą takie właśnie wspaniałe rzeczy. Tylko bezpośrednio myślę, że za tą miłością, za tą empatią, za tą całą sferą tych emocji, uczuć, które bardzo wiele dają i po prostu robią wspaniałą robotę, można powiedzieć, w opiece paliatywnej, musi iść też profesjonalizm. Ten profesjonalizm, on się objawia w różnych sferach i w płaszczyznach. Właśnie praca, jakby nasze hospicjum, w ogóle można powiedzieć, że ono powstało już prawie 15 lat temu, kiedy powstawało hospicjum domowe. Powstanie tego hospicjum domowego wynikało z tego, że po prostu pani doktor, która była lekarzem rodzinnym, dostrzegła problem, który polegał na tym, że po prostu osoby w naszym powiecie były nieodpowiednio zaopiekowane. Osoby właśnie dotknięte chorobami onkologicznymi, będące w stanie takim terminalnym. A wynikało to z tego, że po prostu było też nieodpowiednie przygotowanie personelu lekarzy w ośrodkach zdrowia. Też odległość do placówek już specjalistycznych, bo to Trójmiasto jednak od nas jest oddalone nieraz o 50-60 kilometrów, czyli jednak to już jest jakaś bariera. Czyli jeżeli dostrzegliśmy ten problem, że trzeba takie miejsce stworzyć, trzeba do tych ludzi przyjść, trzeba im pomóc, tym bardziej, że nasz region Kaszuby jest taki też bardzo rodzinny. I jest jeszcze w dobie takiej właśnie tej samotności, takiego też jakby uciekania, odpychania od siebie choroby, problemu, u nas jednak jeszcze jest dużo w tych takich domów wielopokoleniowych, gdzie rodziny są chętne do tego, żeby pomagać, żeby mieć tą bliską osobę do końca w domu, bo widzą, jakie to jest dla nich bardzo ważne i dla tych bliskich, dla tych chorych, którzy są dotknięci tą chorobą, że to w niesamowity sposób też w ogóle wpływa na przebieg choroby i w ogóle na tych ich odchodzenie, przychodzenie tą drugą stronę. Dlatego właśnie dostrzeżenie tego i zaangażowanie i poszukanie osób, które też to widziały i które chciały i pomóc w ten sposób spowodowało, że jednak zaczęliśmy drążyć ten temat. Powstało PIEW Hospicjum Domowe, ono od razu też właśnie powstało przy udziale Kartuskiego Centrum Caritas, którego założycielem i cały czas szefostwo obejmuje ksiądz Marek Trybowski. I kiedy powstało to hospicjum domowe, jednocześnie już prawie w ciągu pierwszego roku funkcjonowania powstał też problem tego, że jest potrzebna opieka stacjonarna. Bo niestety nie jesteśmy w stanie, choćbyśmy użyli nie wiadomo jakichś środków, metod, jakiego personelu, niektórym nie jesteśmy w stanie pomóc w domu. Wynika to z tego właśnie jakby możliwości tych terapeutycznych, ale też jakby wynika też jakby z tego, że te rodziny nie są w stanie też same, chociaż mają ogromne serce, ogromne chęci, oni nie są w stanie w taki odpowiedni sposób zabezpieczyć tego chorego. I wtedy właśnie zrodziło się to, że jednak trzeba postawić to hospicjum stacjonarne, którego brakowało wówczas w powiecie naszym kartuskim. Też widzieliśmy, jaką barierą właśnie była odległość dla rodzin, a wiadomo, że im oni będą bliżej mieli swojego bliskiego chorego, tym oni będą mogli być w tej większej relacji, będą mogli być częściej przy nim i będzie to korzystnie wpływało na nich, jak i również na tego chorego. Dlatego ksiądz był bardzo uparty, bardzo zdeterminowany, bardzo miał ogromne chęci i pragnienie tego, żeby pomóc ludziom i pierw powstał projekt. Projekt faktycznie poprosił mojego męża o stworzenie tego projektu. Taki projekt powstawał na podstawie też doświadczenia innych hospicjów. Mój mąż wraz z księdzem odwiedzili naprawdę dużą ilość hospicjów. Słuchali wielką ilość osób, żeby po prostu na podstawie ich doświadczenia, żeby to powstało jak najbardziej takie przyjazne miejsca, najlepiej funkcjonujące. Powstał projekt, koszt takiego powstania, takiego wybudowania hospicjum, wówczas on opiewał na 24 miliony, czyli to była ogromna kwota, którą pozyskać byłoby trudno samemu księdzu. Na szczęście udało się przekonać nasze samorządy, bo tutaj naprawdę trzeba pochylić czoło ówczesnej pani burmistrz, pani Kwieciej, świętej pamięci Janinie Kwieciej, która wraz z księdzem objechała faktycznie wszystkie gminy i zmobilizowała ich, przedstawiła problem. Oni zrozumieli ten problem i chcieli pomóc i oni ze swojej strony dali 12 milionów. Drugie pół zobowiązał się, że ksiądz organizuje jako Caritas Kartuskie. I na szczęście my mamy taki przywilej, że jesteśmy w takim dobrym rejonie naszego kraju, gdzie jest bardzo dużo większych i mniejszych przedsiębiorców, którzy naprawdę są chętni do pomocy. Też to, że nasza ludność kaszubska jest jakby też w dużej mierze wierząca, a to przekłada się na to, że oni są bardzo otwarci na pomoc, są wrażliwi na ludzkie cierpienie i są posłuchni. I faktycznie organizując różne akcje, zbiórek pieniędzy, udało się księdzu zdobyć do drugie 12 milionów. Oczywiście zaangażowany był to Urząd Marszałkowski w Gdańsku, były też jakieś finanse z Unii Europejskiej i przez to osiągnęliśmy taki sukces. Osiągnęliśmy taki sukces, że mogliśmy stworzyć takie hospicjum.
A jeżeli pani porównuje państwa ośrodek od innych, czym się różni najbardziej?
Powiem szczerze, że praktycznie tutaj dbaliśmy o szczegóły na każdym kroku. Mąż projektując to hospicjum starał się tak zaprojektować układ na przykład pomieszczeń, żeby ci pacjenci mieli jak największy komfort, żeby była taka dbałość na każdym kroku i godność o to, żeby oni naprawdę czuli się komfortowo i żeby też jednocześnie umożliwić jakby współtowarzyszenie rodzinom, tak? Zatem to i to jest naprawdę postawione na wysokim poziomie. U nas są sale dwu- i jednoosobowe. Układ co do sanitariów też, mówię, temu sprzyja. Nawet mieliśmy zatrudnioną panią architekt wnętrz, która dobierała odpowiednio kolorystykę, odpowiednio dobierała nawet wystrój tych sal, mając na uwadze to, że faktycznie dla tych osób to jest bardzo ważne. Mimo tego, że są doświadczeni chorobą, jednak to otoczenie też wpływa na przebieg tej choroby. Samo też otoczenie jest dużo zieleni i piękna, duża kaplica, zatem myślę, że to wszystko razem tworzy taką i cały w ogóle też wyposażenie. Mamy, pozyskując te środki, które się udało się przez te lata, udało się nam wyposażyć naprawdę w sprzęt wysokiej jakości, który pozwala nam pomagać każdemu choremu praktycznie.
Funkcjonowanie placówek pomocowych wymaga wielu wysiłków. Jak działa sieć placówek Caritas, która wspiera osoby w odchodzeniu? Jak zapewnić fachową opiekę długoterminową i paliatywną? O tym doktor nauk humanistycznych Monika Figiel, socjolożka i koordynatorka programów senioralnych w Caritas Polska, sekretarz Rady Hospicyjnej Caritas.
Mamy sieć hospicyjną, o której już profesor też wstępnie powiedział i pozyskujemy pieniądze na wsparcie tej sieci i na podnoszenie pewnego poziomu, ale rzecz jasna koszty główne istnienia placówek hospicyjnych, opieki paliatywnej, a także placówek opieki długoterminowej, bo to jest bardzo ważny dział w Caritas, to są pieniądze państwowe, tak? To są pieniądze NFZ, to są pieniądze Ministerstwa Rodziny, które na te placówki są przyznawane. To, co może zrobić Caritas Polska, czy to, co mogą zrobić Caritas Diecezjalne, to jest wsparcie finansów tych placówek. To nie są podstawowe koszty. I teraz jeśli idzie o dane i sieć, jak ona wygląda, może sobie poradzimy. Zobaczcie, to jest tak, że Caritas prowadzi ze swoich danych statystycznych, bo zawsze jak wchodzimy w jakąś przestrzeń, jakiś obszar w Caritas, to robimy diagnozę. Być może Państwo zdają sobie sprawę z tego, że sieć Caritas polega na tym, że jest 45 niezależnych podmiotów, które nazywają się Caritas Diecezjalne. Jest Caritas Polska, która broń Boże nie jest hierarchiczną instytucją, tylko jest taką organizacją parasolową, która jakby, ogólnopolskie programy robi. I teraz po to, żeby jakiś obszar działania w Caritas Diecezjalnych ogarnąć, to trzeba zrobić diagnozę. My się też uczymy w Caritas Polska to robić. I 4-5 lat temu zaczęliśmy taką diagnozę w kwestiach opieki długoterminowej robić i wiemy z tej diagnozy, upraszczając różne dane, że to jest tak, że mamy 260 placówek opieki długoterminowej i hospicyjnej w całym kraju. One są różnie rozłożone, profesor o tym też już mówił. I w tym jest 260 placówek opieki długoterminowej i prawie 60 opieki paliatywnej i hospicyjnej. Więc to jest taka sieć, którą Caritas w Polsce dysponuje. Rocznie w tych placówkach to jest około 30 tysięcy pacjentów. Rzecz jasna te dane są z grubsza, bo to jest duża dynamika tych, to jest dość duża zmienność, ale generalnie o taką liczbą operuje. W tych placówkach pracuje 2300 pracowników, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów i to, co jest naszą dumą, radością, tęsknotą, żeby było więcej, to jest 1700 wolontariuszy w placówkach opieki hospicyjnej i długoterminowej i to jest, my zawsze mówimy, że to jest serce tych placówek, bo kiedy pracują profesjonaliści, muszą, chcemy, dbamy, staramy się, żeby byli jak najwyższym poziomie, ale to jest pewna profesjonalność. Od profesjonalisty nie wymaga się też, bezinteresowności, miłości, takich rzeczy dodatkowych. Rzecz jasna, jak profesjonalista to ma, to super, ale to nie jest wymaganie zawodowe. Natomiast wolontariusze są sercem, dlatego że przychodzą, bo chcą, tak? To są ludzie, którzy przychodzą, bo chcą pomóc, czy dać swoją ręce, głowę, serce, umiejętności, czas ludziom, którzy takiego wsparcia potrzebują, czy instytucjom, które tego wsparcia potrzebują. Więc ta sieć jest rzeczywiście naszą radością, dlatego tak też dużo o tym wolontariuszach, bo i profesor, i Ola, i Kasia wiemy, jak ważną rolę w placówkach opieki długoterminowej pełnią wolontariusze. Ja bym chciała jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, wrócę do tego troszkę, bo to były takie podstawowe dane. Natomiast jest tak, że wtedy, kiedy mówimy o placówkach długoterminowych i teraz wrócę chwilę do pieniędzy, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, kiedy Caritas robi kampanie hospicyjne, to głównie podkreślamy, że robimy te kampanie zbierania pieniędzy na hospicja, bo to jest łatwe, bo to jest tak, że wy, media, łatwo, że tak powiem, posyłacie te wiadomości w świat, to jest dość ujmujące, tam jest emocjonalność, tam jest taki przekaz zrozumiały dla wszystkich. Natomiast proszę zobaczyć, z tej statystyki też wygląda, że hospicjów to jest 60, a mamy ponad 200 innych placówek. To są na przykład zakłady opiekuńczo-lecznicze czy domy pomocy społecznej. I w sensie medialnym albo takiego ujmowania za serce, to jest dużo trudniejsze, żeby o tych placówkach opowiedzieć tak, żeby ludzie chcieli je wspierać. W związku z tym używamy trochę hospicjów do tego, żeby pobudzić emocje i zaangażować ludzi w ten proces, ale rzecz jasna, to jest tak, że większość tych placówek potrzebuje zarówno waszego zainteresowania, waszego medialnego, jak i zaangażowania ludzi z zewnątrz, zrozumienia i tak dalej. Więc to jest naszą z jednej strony słabością, że ta różnorodność tych placówek jest tak duża, a z drugiej strony to jest ogromna siła, dlatego że mogą te placówki od siebie nawzajem się uczyć i rozumieć też słabości systemu i mieć pewną elastyczność. Ja zapamiętuję z takich pierwszych doświadczeń opowieść naszego dyrektora z Caritas Kieleckiej, niezwykle doświadczonego księdza dyrektora Stanisława Słowika, który od 30 lat buduje tam cały system z Kielce w Świętokrzyskim opieki. I on mówi, ja mam z jednej strony DPS, przechodząc przez drzwi jest hospicjum albo ZOL. I teraz wtedy, kiedy DPS jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, pielęgniarka tam pracuje, te same procedury ją obowiązują w ZOL-u, bo ona przechodzi tylko przez drzwi, ale finansowanie tych placówek jest kompletnie różne. Rzecz jasna, placówki podlegające Ministerstwu rodziny są słabiej finansowane, to jest trudniejsze, tak? W związku z tym też nasz wysiłek, Caritas Polska i taki medialny, żeby też trochę pokazywać tę trudność. Rzecz jasna, to jest, my nie zmienimy systemu państwowego w tej kwestii, możemy tylko wpływać i nasi eksperci próbują to robić, żeby te silosy trochę jakby były bardziej zintegrowane. I to jest długi proces we wszystkich państwach. Natomiast my mamy tę możliwość, żeby doświadczenia jednego i drugiego systemu ze sobą porównywać i robić z nimi jakieś lepsze rzeczy niż gdzie indziej.
Więcej o opiece paliatywnej i o działalności Caritas Polska w tym zakresie, także o tym, jak zostać wolontariuszem, znajdziemy w internecie na stronie Caritas Polska. Agnieszka Krawiec, do usłyszenia.